Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
Aby głosić Chrystusa, trzeba odrzucić skoncentrowanie się na samych sobie, mówił papież w czasie audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do obrony życia.
Co dziesiąte dziecko na świecie jest wykorzystywane do pracy zarobkowej. W sumie zjawisko to dotyczy 150 milionów nieletnich. Dziś przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec pracy nieletnich.
W niektórych krajach Sahelu bieda i brak pomocy popycha mieszkańców tej części Afryki w ręce dżihadystów.
Witamy Państwa 12 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
W DNA wspólnoty chrześcijańskiej znajduje się jedność i wolność od samych siebie, które pozwalają nam nie bać się różnorodności. To słowa z katechezy, którą papież poświęcił omówieniu wyboru 12 apostoła Macieja. Zastąpił on Judasza, który zdradził Jezusa.
Franciszek przypomniał, że Judasz, który odebrał sobie życie, obciążony wyrzutami sumienia, już wcześniej zaczął działać na własną rękę, przywiązywać się do pieniędzy, a jego umysł zaraził wirus pychy. Jego serce nie należało do Jezusa i znalazł się poza wspólnotą.
Po śmierci Judasza apostołowie postanowili, że jego zadanie przejmie kto inny, dlatego po wspólnej modlitwie rzucają losy, a Pan wskazał na Macieja. Tym samym, podkreślił papież, rozpoczyna się praktyka wspólnotowego rozeznawania, która pozwala zobaczyć rzeczywistość oczyma Boga w perspektywie jedności i komunii.
W ten sposób zostało zrekonstruowane ciało dwunastu, co jest znakiem, że komunia zwycięża podziały, izolację, mentalność absolutyzującą przestrzeń prywatną, znakiem, że komunia jest pierwszym świadectwem, jakie dają apostołowie. Dwunastu ukazuje w Dziejach Apostolskich styl Pana. Są oni wiarygodnymi świadkami Chrystusowego dzieła zbawienia i nie ukazują światu swej rzekomej doskonałości, ale dzięki łasce jedności sprawiają, że pojawia się inny, który teraz żyje w nowy sposób pośród swego ludu, Pan Jezus. Apostołowie postanawiają żyć w jedności między braćmi, która staje się jedyną możliwą atmosferą autentycznego daru z siebie.
Franciszek zachęcił zgromadzonych, aby zapierając się siebie, zwrócili się w stronę jedności, która pozwala stawać się świadkami żyjącego Boga.
Również my musimy odkryć piękno świadectwa zmartwychwstałego, porzucając postawy zapatrzenia w siebie, wyrzekając się zatrzymywania darów bożych i nie ulegając przeciętności. Ponowne zjednoczenie Kolegium Apostolskiego pokazuje, że w DNA wspólnoty chrześcijańskiej znajduje się jedność i wolność od samych siebie, które pozwalają nam nie bać się różnorodności, nie przywiązywać się do rzeczy i darów oraz stawać się martyres, jaśniejącymi świadkami Boga żywego, działającego w historii.
Zwracając się do obecnych na placu świętego Piotra Polaków, papież wezwał ich do modlitwy o szacunek dla ludzkiego życia, od poczęcia aż po naturalną śmierć.
Franciszek odniósł się do marszów dla życia, jakie odbyły się w Polsce i podkreślił, że życia nie wolno niszczyć ani czynić przedmiotem eksperymentów.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wiem, że wielu z was i tysiące waszych rodaków uczestniczyło w niedzielę w marszach dla życia, niosąc przesłanie, że życie jest święte, ponieważ jest darem Boga. Jesteśmy wezwani, by go bronić i służyć mu już od poczęcia w łonie matki, aż po to starcze, często schorowane i cierpiące. Nie wolno życia niszczyć, czynić przedmiotem eksperymentów lub fałszywych koncepcji. Proszę, módlcie się o szacunek dla życia ludzkiego, o zachowanie wartości ewangelicznych i rodzinnych. Serca błogosławię wam i waszym bliskim.
Papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego męczeństwa sług Bożych. Pilar Iturriaga Octavii Blanco oraz Olgi Nunes. Wszystkie były pielęgniarkami, wolontariuszkami Czerwonego Krzyża, troszczyły się o rannych, ofiary wojny domowej w Hiszpanii, w szpitalu w Somiedo. Zginęły w 1936 roku, odmawiając zaparcia się wiary oraz wstąpienia do partii komunistycznej.
Promulgowane też zostały dekrety dotyczące heroiczności cnót kilku osób. Jedną z nich jest żyjący w drugiej połowie XIX wieku sługa Boży Agostino Tolton, ksiądz diecezjalny, pierwszy Afroamerykanin będący kandydatem na ołtarze. Urodził się jeszcze jako niewolnik. Następnie podczas wojny secesyjnej uciekł wraz z rodziną. Przygotowywał się do kapłaństwa w Rzymie. Przez wiele lat był proboszczem parafii świętej Moniki w Chicago.
Następny dekret dotyczy Enzo Boschettiego, włoskiego księdza zmarłego 26 lat temu. W 1968 roku rozpoczął walkę z uzależnieniami od narkotyków. Sutereny stworzył kościół. Gromadził w nim zagubioną młodzież, którą zbierał z dworca i ulicy. Założył dom dla młodych, który dzisiaj znajduje się na pierwszej linii walki z uzależnieniem od hazardu.
Watykańska kongregacja została też upoważniona do zatwierdzenia heroiczności cnót Felice Tantardiniego, świeckiego misjonarza z Papieskiego Instytutu Dzieł Misyjnych. Nazywany był Kowalem Boga. Na misjach przeżył ponad 63 lata. Zmarł w Mianmarze w wieku 93 lat.
Kolejny sługa Boży to Giovanni Nadiani, świecki miłośnik Eucharystii. Skonstruował zegar eucharystyczny, który nazywał zegarem umocnienia. Służył mu do łączenia się na modlitwie z kapłanami, którzy w różnych częściach świata o różnych godzinach celebrowali mszę.
Grono sług Bożych uzupełniają żyjąca w pierwszej połowie XX wieku na Filipinach Maria Beatrice Arrojo, założycielka Zgromadzenia Sióstr Dominikanek od Świętego Różańca, Maria Mucedu Włoszka, założycielka Towarzystwa Córek Najczystszej Matki oraz Maria Santina Collani, również Włoszka, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosiernych.
Ochrona miejsc kultu stanowi wyraz poszanowania dla wolności religijnej, podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Arcybiskup Bernardito Auza stwierdził ponadto, że pomimo rozbudowanego prawodawstwa dotyczącego wolności religijnej wzrasta ilość poważnych aktów nietolerancji, dyskryminacji, prześladowania, aż po zamachy na życie wierzących różnych tradycji.
Watykański dyplomata przypomniał o ostatnich atakach na osoby zgromadzone na modlitwie, które miały miejsce między innymi w synagodze w Pittsburgu, w dwóch meczetach w Nowej Zelandii, w trzech kościołach na Sri Lance oraz w kilku kościołach w Burkina Faso.
Hierarcha przypomniał, że w dokumencie o ludzkim braterstwie mowa jest, że ochrona miejsc kultu, świątyń, kościołów oraz meczetów jest obowiązkiem wynikającym z religii, wartości ludzkich, praw oraz porozumień międzynarodowych. Nie wystarczy zdecydowane potępienie terroryzmu we wszystkich formach, ale należy również sprzeciwić się ostro atakom na miejsca kultu oraz ideologiom, które usprawiedliwiają tego typu działania, zauważył arcybiskup Auza.
Co dziesiąte dziecko na świecie jest wykorzystywane do pracy zarobkowej. W sumie zjawisko to dotyczy 150 milionów nieletnich. Połowa z nich wykonuje pracę, którą uznaje się za uciążliwą i niebezpieczną dla zdrowia. Dziś przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Nieletnich.
Wyzysk nieletnich ma miejsce nie tylko w krajach ubogich. We Włoszech na przykład przez ostatnie 2 lata oficjalnie odnotowano tylko 480 takich przypadków. Natomiast na podstawie badań przeprowadzonych przez organizację Save the Children szacuje się, że w kraju tym pracuje 260 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Z innych statystyk wynika, że spośród 100 tysięcy prostytutek we Włoszech 37% to nieletnie dziewczęta.
Jak podkreśla Filippo Ungaro, rzecznik prasowy Save the Children, praca nieletnich nie jest zjawiskiem nieuniknionym. Aby z nią walczyć, potrzeba woli politycznej i skutecznych programów pomocy.
Popatrzmy na faktyczne dane. W roku 2000 pracowało 246 milionów dzieci i młodych, czyli 94 miliony więcej niż dzisiaj. A zatem jest poprawa sytuacji. Kiedy państwa i wspólnota międzynarodowa decydują się na punktowe inwestycje, kiedy jest wola polityczna, by zmierzyć się z tym problemem, można znaleźć skuteczne rozwiązania. Są kraje, w których dokonano radykalnych kroków w walce z pracą nieletnich, na przykład Kambodża i Wietnam, w których pod tym względem sytuacja znacznie się poprawiła. Jesteśmy jednak jeszcze daleko od całkowitego wyeliminowania tego problemu.
W Mali doszło do kolejnej masakry. W nocy z niedzieli na poniedziałek uzbrojony oddział zaatakował wioskę należącą do plemienia Dogonów. Zginęło niemal 100 osób, w tym co najmniej 20 dzieci.
Jak zauważa znawca tego regionu Marco Cocchi, w tym subsaharyjskim kraju mamy do czynienia z postępującą eskalacją konfliktu między muzułmańskim ludem Fulani i w większości chrześcijańskimi Dogonami. W dużej mierze odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi wspólnota międzynarodowa, która nie interesuje się tym regionem świata, wydając go w ręce islamistów, którzy podsycają wewnętrzne konflikty, mówi Marco Cocchi.
Cała ta kryzysowa sytuacja ma swoje uprzednie przyczyny. Badania przeprowadzone w tym regionie w sposób jednoznaczny wskazują na pogłębiające się ubóstwo, brak szkolnictwa, a przede wszystkim źle funkcjonujące państwa tego regionu, czyli Burkina Faso, Mali i Niger, które nie są w stanie zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb tych społeczności. Wszystkie te przyczyny popchnęły miejscową ludność w ręce dżihadystów, zmusiły ją do tego skrajnego wyboru.
Izraelski Sąd Najwyższy odrzucił apelację złożoną przez patriarchat grecko-prawosławny w Jerozolimie, domagający się wstrzymania sprzedaży 3 budynków należących do patriarchatu, a znajdujących się na terenie Starego Miasta. Budynki zakupiła żydowska organizacja Atert Koanin. Zdaniem przywódców wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie w ten sposób zostaje pogwałcona integralność świętego miasta.
W uzasadnieniu wyroku czytamy, że własność patriarchatu grecko-prawosławnego została legalnie zakupiona przez pośredników z zagranicy reprezentujących żydowską organizację. W ten sposób utrzymano wyrok wydany 2 lata temu przez Sąd Rejonowy Jerozolimy. 2 z 3 sprzedanych budynków znajdują się w dzielnicy chrześcijańskiej. Do transakcji doszło w 2004 roku, co wywołało oburzenie i protesty ze strony członków grecko-prawosławnej cerkwi.
Na Ukrainie 15 lat działalności obchodzi ośrodek dla osób uzależnionych Nazaret. Prowadzony przez Caritas grecko-katolickiej diecezji Samborsko-Drohobyckiej jest najstarszym i największym centrum terapii dla osób pragnących wyjść z nałogi alkoholizmu i narkomanii.
Terapia osób uzależnionych na Ukrainie to wciąż rzadkość. Gdy 15 lat temu ksiądz Igor Kozenkiewicz z grupą współpracowników zakładali Nazaret, należało wszystko zacząć od zera. Zdezolowane budynki dawnej radzieckiej bazy wojskowej i brak doświadczeń w tego typu pracy na Ukrainie. Dziś Nazaret to największy katolicki ośrodek terapii uzależnień. Miejsce, w którym pomoc otrzymują wszyscy, którzy jej tylko pragną. Weterani wojny na wschodzie Ukrainy, ojcowie rodzin, duchowni.
Największy problem jest, że za lata czasu komunistycznych nauczyliśmy się wszystkie nasze problemy i trudności, które nie umiemy rozwiązać, to zapijać.
Wyjaśnia ksiądz Igor.
Staramy się włączyć w nasz program wszystkie doświadczenia, które nam tylko dostępne. Przede wszystkim to jest program 12 kroków, ale to nie jest jedyny program, tylko różne programy psychoterapeutyczne. Też wykorzystujemy terapeutyczną wspólnotę. I tutaj uczymy się od nowa. Wielu osób, które do nas przychodzą, mówią, że dlaczego zostaje, bo tutaj go nikt nie krytykuje, nie odrzuca, nie poniża, nie mówi do niego, jesteś alkoholikiem, skończonym, narkomanem, czy kimś tam takim odrzuconym z góry od razu. Nie, mówię, słuchaj, jesteś taki sam jak ja, nie dziwię się.
Dla Radia Watykańskiego z Drohobycza, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.